zabrzmi paradoksalnie, ale myślę, że warto czasami wypowiedzieć paradoksy, żeby na coś istotnego też wskazać. Może to też zabrzmi paradoksalnie w ustach człowieka, który jest związany z tym miejscem długi czas. Ale wyobraź sobie sytuację taką, że już nigdy więcej nie przyjedziesz do Lubienia, do tego pięknego miejsca. Wyobraź sobie, że Lubin jako ośrodek medytacji chrześcijańskiej przestanie istnieć. To może brzmi bluźnierczo w sytuacji takiej, kiedy są plany takie, żeby ten ośrodek przecież rozbudowywać. I że nie spotkasz też ludzi, których tutaj spotykałeś, wartościowych ludzi, z którymi można było zawsze, chociaż obowiązuje milczenie, ale tu czy tam gdzieś pogadać i się też zbudować. I nie chodzi o to, że tak będzie w rzeczywistości, tylko że tak może się zdarzyć w twoim życiu, w konkretnej twojej sytuacji, że po prostu nie będziesz mógł tutaj już nigdy więcej przyjechać. Czy łatwo się zgodzić na taką stratę? Czy trudno? Oczywiście odpowiedź jest indywidualna. Natomiast niewątpliwie pytanie o to, czy łatwo się zgodzić na taką stratę, czy trudno, nie jest tak naprawdę najważniejszym pytaniem w tym wszystkim. Przynajmniej w takim kontekście. Są istotniejsze pytania, bo jestem przekonany, że każdy, kto trochę już praktykuje medytację, wie o tym, że to, co fundamentalne w medytacji, jest nieutracalne. Jest zawsze z nami, gdziekolwiek jesteśmy. Ale ważniejsze pytanie jest na przykład takie, jak będzie wyglądała twoja praktyka medytacji, kiedy nie będziesz mógł mieć kontaktu z Lubiniem, z ludźmi, których znasz, ze środowiskiem medytacji chrześcijańskiej, bo tak się życie potoczy. A tak naprawdę u podstaw tego pytania jest jeszcze istotniejsze pytanie. Uważam je za najistotniejsze. Na czym twoja praktyka medytacyjna, a raczej na kim jest zawieszona? Od odpowiedzi na to pytanie bardzo, bardzo dużo zależy. Kiedy mówi się na przykład o dojrzałej osobowości, to na terenie psychologii, ale nie tylko na terenie psychologii, mówi się o czymś takim jak zewnątrzsterowność. To ona polega na tym, że ktoś, kto ma na przykład braki w autonomii, w swojej tożsamości, w poczuciu własnej wartości, tak bardzo chłonie z zewnątrz różne bodźce, że one go wypełniają. Ale cena czasami, która jest płacona za to, jest taka, że tak naprawdę traci się kontakt z samym sobą. Traci się właśnie własną tożsamość, własną autonomię, własne poczucie wartości. To nie o to chodzi, że żadne inne sygnały zewnętrzne, wartości, idee nie są wskazane, tak? Nie są potrzebne nam. Oczywiście są potrzebne. Tylko problem polega na tym, co się stanie, kiedy my wypełniamy tym wszystkim nasze braki, nasze dziury. Może się zdarzyć coś takiego, że wówczas kiedy zabraknie tego, to w gruncie rzeczy pojawia się pytanie, kim naprawdę jesteśmy, nie? Jaka jest naprawdę nasza tożsamość, jakie jest, skąd płynie poczucie naszej własnej wartości, czy z zewnątrz płynie, czy z tego na przykład, że jesteś człowiekiem, że jesteś stworzonym przez Boga człowiekiem. To niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz w twoim życiu. Ja jestem głęboko przekonany, że taka zewnątrzsterowność i uzależnienie od takiej zewnątrzsterowności występuje też na terenie medytacji. I kiedy nad tym reflektowałem, to doszedłem do wniosku, że są dwa takie czynniki. Jest zewnątrzsterowność taka czysto zewnętrzna, z zewnętrznego świata i ona jest o wiele bardziej widoczna. I druga zewnątrzsterowność, która jest o wiele bardziej subtelna, trudniej ją zauważyć, bo to jest zewnątrzsterowność, która płynie z nas, ale wobec tego, który jest istotą tej praktyki medytacyjnej i na kim ta praktyka powinna być zawieszona. Bo jeśli status twój jako osoby medytującej, jako osoby, która odczuwa smak medytacji, jest zawieszona mocno na tym, że oto bierzesz udział w sesji lubińskiej, masz swoją grupę medytacyjną, czytasz książki o medytacji, spotykasz ludzi wartościowych, którzy zajmują się medytacją. To jest wszystko ok, to jest wszystko w porządku. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy tego zabraknie. Bo wtedy, kiedy jesteś sam, naprawdę sam, samotny, wtedy się pojawia to znaczenie i odkrywa się prawdziwe znaczenie tego, czym jest medytacja i czym ona może być też dla twojego życia. Bo może się nagle okazać, że się odsłania rzeczywistość i medytacja tak naprawdę nie jest twoją praktyką. To się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy sami. Jak my wtedy funkcjonujemy? Co się wtedy z nami dzieje? Bo Nie wiem, na ile wy otrzymaliście w życiu takie sygnały w stylu: no, to witamy panią, pani z Lubina jest, tak, to już benedyktyni już się prawdę unoszą tutaj, nie? Czy o, pani bierze udział w sesji medytacyjnej, czy pan, no to fajnie, może też mogę pomedytować, jasno, oczywiście, nie? I cały ten taki sztafaż medytacyjny, on się, czy my chcemy, czy nie chcemy, on się wokół nas dzieje i okej, okay, on się dzieje, ale wciąż powraca pytanie, na czym esencja tej praktyki jest zawieszona, czy na tym właśnie zewnętrznym sztafażu, czy na tym, o co w tej medytacji tak naprawdę chodzi. A o to chodzi, żeby ta medytacja była bez dodatków, bez zabawek, bez oczekiwań. Może to określenie bez zabawek mi jest bardzo bliskie, bez dodatków, czysta. Z medytacją jest jak z wodą i to jest prawda. Doświadczenie medytacji jest takie, że można ją pić naprawdę niezależnie od miejsca, od sytuacji, od ludzi, których się spotyka. Od formy życia, którą też prowadzimy. I to też zabrzmi pewnie obrazoburczo. Związanie tej jakości praktyki medytacyjnej na przykład z Lubiniem czy z innymi sesjami medytacyjnymi jest absurdem w gruncie rzeczy, na takim głębokim bardzo poziomie. Z ludźmi, których się zna. Te rzeczy oczywiście są potrzebne z zewnątrz, ale esencja tej medytacji jest czysta. Dlatego, ponieważ Pan Bóg jest tam, gdzie jesteś ty, to nie jest tak, że Pan Bóg jest bardziej w miejscu, w którym ciebie nie ma. Tylko On jest po prostu zawsze z tobą. Możesz być zawsze w tym niestworzonym, o tak można powiedzieć. Niezależnie, gdzie jesteś. I to jest wtedy twoja tożsamość, to jest wtedy twoje poczucie wartości, to jest wtedy twoja autonomia. Gdy jesteś w samej tej praktyce medytacyjnej. Ostatecznie. I tak samo dzięki tej praktyce nasz umysł, kiedy praktykujemy chwila po chwili, to też ten umysł staje się bardziej elastyczny, akceptuje rzeczywistość bardziej taką, jaką ona jest. Możesz znaleźć się w różnych sytuacjach. Umysł jest miękki. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, na przykład jesteście na jakiejś imprezie tanecznej i chcecie potańczyć i gra różna muzyka. I normalnie człowiek mówi, no dobra, to do tego kawałka zatańczę, no do tego nie zatańczę. Tu się pobawię, tam się nie pobawię przy tej muzyce i tak dalej. I to jest okej, to jest normalne, nie? Ale gdyby spojrzeć na ten przykład jak na życie, to w życiu tak nie ma. To nie jest tak, że my w życiu sobie wybierzemy taką muzykę. Do tanga zatańczę, do walca zatańczę, a przyjdzie rock'n'roll. Nie, no rock'n'roll nie za bardzo. Dostaniesz taki rock'n'roll w życiu, nie, że musisz się po prostu odnaleźć, nie? I musisz mieć narzędzie, które pomoże ci zatańczyć dobrze, nie? A jeszcze opatrzność oczekuje, że dobrze zatańczysz. No i tu jest ta praktyka, nie? Ona się tutaj dzieje, gdzie jesteś w pełni autonomiczny, tu jest twoja tożsamość. Na pewno mieliście też takie doświadczenia, mi się ono też przydarza często. Pamiętam też niedawno, gdzieś tam byłem w Poznaniu, gdzieś daleko, daleko na osiedlu, no i musiałem wrócić do centrum, nie? No i czekam, autobus nie przyjeżdża, nie? No drugi, no też nie przyjeżdża, nie? Bo się denerwuję, wkurzam, że myślę, co tam powinienem jeszcze zrobić, ile czasu właściwie tracę. Ale przecież, no, znam lekarstwo na to, nie? Ja wtedy włączam praktykę medytacyjną, czy to chodząc, czy siedząc, i tak rzeczywiście się też stało. No i teraz po raz kolejny jakie doświadczenie, nie? Człowieku, jakie tracenie czasu, nie? Co za bzdura ostatecznie. No oczywiście na bardzo głębokim poziomie, nie? Ty jesteś zawsze tu, gdzie jest z tobą ktoś jeszcze, nie? Wobec którego ty stajesz i możesz w pełni być. Niezależnie od tego, co się na zewnątrz dzieje, jakie są na zewnątrz oczywiście okoliczności. Ale też jest ta, powiedziałem, ta zewnątrz sterowność subtelna i też zachęcam was do tego, żeby się temu przyjrzeć. To jest to wszystko, co można nazwać owocami medytacji, ale one nie są istotą. To się wszystko dzieje wokół, ale nie dotykają istoty, nie dotykają niestworzonego, nie dotykają tego bycia wobec Boga. To są wszystko takie owoce, jak na przykład wyciszenie, koncentracja, stabilność emocjonalna, tak? Poczucie religijności, pobożność, którą się też w ten sposób buduje. To wszystko są ważne rzeczy, ale one nie wskazują na istotę. Czy na przykład wyobrażacie sobie coś takiego, że medytacja może komuś na przykład przesłonić relację do Boga? Ja jestem przekonany, że to jest całkowicie możliwe. Że można z medytacji uczynić sobie ołtarz, terapię, ołtarz. No wiele, wiele rzeczy. To jest dzięki tutaj za ten ołtarz, bo tu gdzieś właśnie coś takiego chcę też próbować. Jestem głęboko przekonany co do tego. Jest też taki rodzaj medytacji, że się medytuje i jest taka tempa medytacja. Nie wiem, czy ją znacie. Taka tempa medytacji. Ona nie jest w ogóle relacyjna. Ona nie jest... Nie ma tam subtelnej miłości. Nie ma tam tak naprawdę relacji do Pana Boga. To jest po prostu taka tempa. No, trzeba dosiedzieć, nie? Znacie to? No i siedzisz. No dobra, dosiedzisz. No dobra, jest tam, nie? No, co dosiedzi, to się dosiedzi. Ostatnio czytałem fragmenty dzienników takiego prawosławnego księdza, jednego z bardziej znanych w ogóle ważnych też teologów prawosławnych. On się nazywa Aleksander Schmemann. Zmarł w latach 80. XX wieku, zresztą w Stanach Zjednoczonych żył. I znalazłem w tych dziennikach takie oto zdanie, czy kilka zdań właściwie. Widzę, że można kochać religię tak samo jak wszystko inne w życiu. Sport, naukę, zbieranie znaczków. Kochać się dla niej samej, bez żadnego odniesienia do Boga, życia, świata. Religia fascynuje. Religia dostarcza rozrywki. Oferuje wszystko, czego poszukuje pewien typ ludzi. Estetykę, tajemnice, sakrum, poczucie wyjątkowości i głębi. Ale ten rodzaj religii niekoniecznie jest wiarą. Można powiedzieć, przedłużając tą myśl, to niekoniecznie jest relacja z Bogiem. Medytacja, która powinna prowadzić do relacji z Bogiem, wcale tego nie musi czynić, ponieważ zatrzymała się na przykład na tym, co zewnętrzne z tego świata, albo zatrzymała się na tym, co zewnętrzne, ale z nas. Nie? Wobec tego, wobec tego, który jest jej istotą. Wiecie, kiedyś ogarniałem tutaj sesję medytacyjną za ojca Jana. O ile pamiętam, to tak mniej wtedy był na samej praktyce. Wyobraźcie sobie, miałem taką oto historię. A za ojca Jana to było tak, że było tutaj wiecie, zawsze kadzidełka jakieś, nie? Zawsze były polemki. My tu kadzidełek tak nie mamy. Jak ktoś przywiezie, to są. Jak nie przywiezie, to tych kadzidełek nie ma, nie? No i okej. Przed rundą medytacji zapalam kadzidełko. Kadzidełko się pali. Kończy się runda medytacji. Na korytarzu ktoś mnie łapie i mówi: ty kurka, fantastyczne to kadzidełko. Wiesz, tak rewelacyjnie mi się medytowało, nie? No, okej, nie? Jest to, nie? Słuchajcie, minuty może nie było dalej. Ktoś mnie łapie na korytarzu i mówi: wiesz co, to kadzidełko, no jakieś takie nie za bardzo, nie? Ale wiesz co, ja mam takie niebieskie, one są chyba z Tybetu. Ja bym ci dał, to może byś zapalił, nie? Mówię, no okej, dobra, kadzidełko, nie? No dobra, zaczyna się runda medytacji, tam kolejna, ja wcześniej zapalam to niebieskie kadzidełko. Tam z Tybetu, czy tam, wiesz, tam skąd ona tam była, to ostatecznie już nie pamiętam. No i skończy się ta runda medytacji i ten pierwszy, wiecie, na korytarzu mi łapie i mówi: słuchaj, no co to za kadzidełko, no już tak śmierdzi, nie? Nie możemy wrócić do tych, co było poprzednio, nie? Ja mówię, no ale wiesz co, to chodzi o to, że był taki człowiek u nas, który robił takie niebieskie kadzidełko i chciał już je zapalić, nie? Nie, no wróćmy do tych starych, nie? Mówię tak, już nie chcę powiedzieć dosadnie, nie? Zawracanie gitary, nie? Jakieś piątorzędne pierdy po prostu, nie? No ale dobra, nie? Kolejna runda medytacji, więc zapaliłem te stare kadzidełka, nie? Nasze, nie? Skończyła się runda medytacji. Słuchajcie, podchodzi ten od tych niebieskich. I mówi tak, dlaczego nie palimy tych niebieskich, nie? Ja mówię, słuchaj, nie? A już w procesie. Rozumiecie, co mówię czuć już, nie? I tak, dobra, spokojnie. Posłuchaj, nie? Chodzi o to, ja rozumiem, że niebieskie, że może Tybet i tam dalej, ale jest po prostu ktoś, kto mi mówi, że mu te kadzielka przeszkadzają, nie? I on tam bliżej siedzi. On na to mówi, no to go przesadźmy do przodu, nie? Mówię tak. Mówię, słuchaj, nie? Mówię, wiesz co, ja ostatecznie odpowiadam za to, co się tutaj dzieje i po prostu będziemy palili te kadzidełka, które tutaj mamy, nie? Ale wiesz, to jest dowcipna historia, ale ona była prawdziwą historią przecież, nie? Ona wyraźnie pokazuje te dwa aspekty zewnątrz sterowności, nie? Jakieś pierdy po prostu, nie? Kadzidełka, które komuś spowodowało, że się dobrze siedziało. Ja nie jestem wrogiem takich rzeczy. Proszę bardzo, są kadzidełka, lampki, tam, no wiecie, wszystko to tam, estetyka jest bardzo ważną rzeczą przecież, nie? Ale no uzależnienie praktyki, jakości tej praktyki od tego, co się dzieje na zewnątrz, no jest mijaniem się z jej istotą. Ktoś powiedział o ołtarzu. Kiedy czytałem te słowa tego Aleksandra Schmemana, też przyszedł do mnie taki fragment, taka krótka perykopa z Ewangelii świętego Łukasza z 21 rozdziału. Możecie tam sięgnąć po ten fragment. To jest fragment, kiedy Jezus się odnosi do świątyni. On jest następujący. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział Jezus: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Wśród biblistów jest taka pełna zgoda, że ta tradycja Ewangelii Łukaszowej, ona powstała w 80-85 roku. Jerozolima i świątynia jerozolimska została zburzona w 70 roku, więc widać ewidentnie, że tam ktoś włożył te słowa o tym zburzeniu tej świątyni już do Jezusowi. Została zburzona przez Tytusa, późniejszego cesarza. Ale my sobie o tym tak czytamy. O, tak, o, no dobra, takie wydarzenie z historii. Ale dla Izraela, dla Żydów, to było coś niewyobrażalnego. Świątynia, miejsce Boga, zostało po prostu zburzone i nie ma. I do dzisiaj ta świątynia nie jest odbudowana. To było tak bardzo ważne wydarzenie, że ono w ogóle zmieniło spojrzenie na religijność, na relacje z Panem Bogiem. I to jest też tak, że te słowa są, się na nie głęboko spojrzy, jak rzeczywiście miecz obosieczny. Bo ono wymaga, te słowa wymagają ustosunkowania się i zobaczenia wyraźnych hierarchii, co jest ważniejsze, świątynia czy relacja z Panem Bogiem. Bo oczywiście nie musi być żadnej sprzeczności, ale musi być zachowana hierarchia. Bo jak się skoncentrujemy na świątyni, to naprawdę można wejść w taką religijność, medytacyjność, pobożność, wiele różnych rzeczy, które naprawdę nie są prawdziwą, autentyczną, miłosną relacją z Panem Bogiem. I nie mam wątpliwości też, że ta medytacyjność nasza, którą my też praktykujemy, nasza forma, ona też dla niektórych osób może przyjąć taki charakter właśnie świątyni, która de facto powinna być zburzona. I to jest o tyle też zdradliwe czasami, że tu są takie różnego rodzaju filtry, tak? Różnego rodzaju intencje, oczekiwania, pragnienia, motywacje. Ale te filtry mogą przesłonić istotę, przesłonić to światło, które jest zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. I w życiu duchowym też mówi się o tym, o pewnych formach oczyszczenia, tak? Że Pan Bóg aranżuje na przykład w naszym życiu różne historie, żeby oczyścić nas na przykład z nabudowanych naszych form jakiejś tam pobożności. Albo prowadzi nas dalej, prowadzi nas głębiej. I my często trzymamy się kurczowo różnych formuł i różnych praktyk. Nie chcemy tego puścić, no bo to jest nasze, nie? Coś zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy sobie jakiś drogocenny kamień. To jest fajnie, kiedy w medytacji dzieje się to. Nie? No ale po prostu przyjdzie tak, że się nic nie będzie działo. Nie? I czy wtedy zachowasz tą praktykę? Czy wtedy zobaczysz, że ona jest naprawdę twoja? Że ona jest naprawdę zawieszona w niestworzonym? Zawsze. Niezależnie co się dzieje. I te oczyszczenia dotyczą oczywiście wielu aspektów, bo to może być lubiński smak, to może być smak różnych sesji medytacyjnych, nie tylko chrześcijańskich. To może być smak czytanych książek, to może być smak ludzi, to może być smak estetyki. Tych smaków jest mnóstwo, 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 które nam smakują i warto być świadomym tego. I nie o to chodzi, że jest coś złego w tych smakach, nic złego nie ma. Tylko jestem głęboko przekonany, że na tych smakach jest taki napis od Pana Boga. Czy te smaki pokazują ci i pomagają, żebyś bardziej kochał. Żebyś bardziej kochał. Ostatecznie to jest istota. Bo przyjdzie taka historia, że Pan Bóg nam zabierze tę naszą świątynię albo nas po prostu sprawdzi, nie? To myślę, że macie takie doświadczenie. Jest tam smak wyciszenia. Fajna rzecz. No, mnie ostatnio akurat ktoś pytał w zupełnie innym środowisku, się dowiedział, że ja się zajmuję medytacją, praktykuję medytację i wiesz co, ja chciałem pomedytować, żeby się wyciszyć, nie? I mówię, no w sumie, no, okej, nie, no, motywacja jak motywacja, nie? No, czemu nie? Nie? Ale no, jeśli wiesz, że to nie jest istota, no to okej, no, ktoś pójdzie tą drogą, może odkryje jakieś wartościowe rzeczy też w niej, nie? Nie ma nic złego w pragnieniu przecież wyciszenia. Ale to Pan Bóg zaaranżuje sytuację taką, że spotkasz drugiego człowieka, będzie miał inne zdanie niż ty, powie parę słów, które ciebie dotkną, może poczujesz się obrażony, ty powiesz parę ostrych słów i po prostu motyl wyciszenia odfrunął tak o po prostu. Nie? Może tam zostało jeszcze 2%, 5% miłości do tego człowieka, no i dobrze, że chociaż zostało te 2, czy tam 5%, nie? Bo czasem może być w ogóle jeszcze nic. Nie? I to jest też tak, te słowa o zburzeniu tej świątyni, one tam w tej Ewangelii według świętego Łukasza się pojawiają w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa i też sądu, nie? Końca świata. I to można się tak zapytać, słuchajcie, czy na sądzie nas będą pytać, ty, a ile ty godzin przesiedziałeś na medytacji, na poduszce, nie? 1900, nie? O, to nieźle, nie? Ty, a ty rozumiesz, w jakich miejscach byłeś na tych medytacjach? No, to ja byłem w Lubiniu, w szkole Zen Kwanu, tu i tam. Ty, a ile, jakich ty ludzi w ogóle znałeś na tych medytacjach? O, znałem wielu nauczycieli, różnych mistrzów, wielu rzeczy się od nich dowiedziałem. Ty, a jak ta medytacja wyglądała? No, była piękna, wiesz, miałem wzloty czasami, czasem doły. No, wiesz, czasem była wredna, bo się męczyłem ze sobą, musiałem tam z myślami pracować i z uczuciami, myślami, nie? O to nas będą pytać? Nie będą o to pytać. Przynajmniej według Ewangelii, według tego, jak nam życie pokazuje, co jest warta medytacja, nie? Będą nas pytać jednak, czy kochałeś, czy bardziej kochałeś, czy wszystkie te drogocenne kamienie i dary, jak mówi tam Chrystus o tej świątyni, które są i my je odkrywamy w medytacji, czy one nas kierują do tego? Czy bardziej kochałeś Boga, a poprzez tą miłość, czy bardziej kochałeś ludzi? Prostą, przebaczającą miłością, która jest zawieszona w niestworzonej miłości. To jest przecież to, o co ostatecznie chodzi. Zatem róbmy naszą praktykę medytacyjną. Przyjeżdżajmy do Lubienia, jak tylko możemy, często. Bierzmy udział w różnych sesjach medytacyjnych. Czytajmy książki. Spotykajmy się z wartościowymi ludźmi. Ale miejmy świadomość, że kiedy tą świątynię zbudowaną z tego wszystkiego nam Pan Bóg zabierze, a przyjdzie taki czas, że zabierze, nie ma co do tego wątpliwości, to ten fundament medytacyjny nie zostanie nigdy stracony. Bo masz świadomość, że możesz robić praktykę, ponieważ Pan Bóg jest tam, gdzie jesteś ty. I wtedy niech ta medytacja będzie czysta. Bez dodatków, bez oczekiwań, bez zabawek. Niech będzie zawieszona na tym niestworzonym, który jest właśnie wewnątrz sterowną siłą tej medytacji i za tym warto pójść. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Szczęść Boże.